Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa gorąco serdecznie w rozmowach niedokończonych. Krajowy Plan Odbudowy to temat, który dziś pragniemy podjąć z profesorem doktorem habilitowanym Henrykiem Wnorowskim. I niniejszym to czynimy, a pan profesor jest kierownikiem Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Uniwersytecie w Białymstoku. Kłaniamy się panie profesorze.
Szczęść Boże.
Można powiedzieć, że często wykorzystujemy pana profesora do takiej analizy tego, co dzieje się w ekonomii, w gospodarce i dzisiaj pragniemy zatrzymać się nad Krajowym Planem Odbudowy. Czym jest ten dokument? I pytam tutaj dla ekonomisty, profesora, który zna się na rozwoju gospodarczym.
Bardzo z tego powodu się cieszę, że mamy dosyć często powody do rozmowy o gospodarce na antenie telewizji Trwam, a także Radia Maryja. Gdybyśmy mieli tak bardzo ogólnie zdefiniować ten dokument i wyjaśnić, czym on w gruncie rzeczy jest, to można by powiedzieć w ten sposób, że jest to instrument naszej partycypacji, partycypacji Polski w Europejskim Funduszu Odbudowy. Jeśli chodzi o funkcjonowanie finansów Unii Europejskiej, to te finanse funkcjonują w perspektywach siedmioletnich. I tak naprawdę rok 2021 jest to czwarta nasza perspektywa. Czwarta w sensie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i my partycypujemy w tej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Ale jest to perspektywa szczególna z wielu względów, ale może to, co jest najważniejsze i skąd wziął się Krajowy Plan Odbudowy, to to, że po raz pierwszy jest to konsekwencja oczywiście pandemii. W ramach wieloletnich ram finansowych obok, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnego budżetu Unii Europejskiej liderzy wszystkich krajów członkowskich w grudniu 2020 roku postanowili, że będzie druga część finansów. Tą drugą częścią będzie tak zwany Europejski Fundusz Odbudowy. I ten Europejski Fundusz Odbudowy będzie dzielony na kraje członkowskie. Natomiast każdy kraj członkowski, żeby partycypować w Funduszu Odbudowy, musi przygotować Krajowy Plan Odbudowy. I właśnie w ostatnich dniach, można by tak powiedzieć, w Polsce miała miejsce intensywna praca, intensywna debata, jeśli chodzi o spełnienie tego wymogu. I tak 30 kwietnia rząd uchwalił projekt Krajowego Planu Odbudowy. 3 maja ten Krajowy Plan Odbudowy został wysłany do Brukseli. 4 maja przegłosował ten plan polski parlament. No i w ten sposób można by powiedzieć, że spełniliśmy ten warunek, jeśli chodzi o partycypację Polski w Europejskim Funduszu Odbudowy. Natomiast może jeszcze jedna informacja w tym miejscu jest taka, że jest się o co bić, mówiąc w cudzysłowie, bo Europejski Fundusz Odbudowy to jest 750 miliardów euro. Czyli to jest taka kwota, która będzie dzielona na kraje członkowskie, tak jak powiedziałem, obok tego, nazwijmy to tak, normalnego budżetu Unii Europejskiej. Łącznie finanse na najbliższe 7 lat Unii Europejskiej będą wynosiły ponad 1 800 miliardów euro i to będzie dzielone na poszczególne kraje. Dla Polski łącznie przypada 170 miliardów euro.
Panie profesorze, rozmawiamy dzisiaj o Krajowym Planie Odbudowy, też o tej, o tym okresie 2021-2027 budżetu Unii Europejskiej, finansowania. I teraz rodzi się pytanie, czy również na ten Europejski Fundusz Odbudowy, czy pieniądze są znowu ze składek członkowskich, czy są, przepraszam za słowo, dodrukowane, czy jest to w formie jakiejś pożyczki? Skąd nagle biorą się pieniądze jako dodatkowy zastrzyk na sytuację po pandemii?
Bardzo dobre i bardzo potrzebne pytanie. Ja w tej swojej pierwszej wypowiedzi chciałem uniknąć tego, żeby ona była zbyt długa i nie poruszyłem tej kwestii, ale to jest kolejna wyjątkowa sprawa. Do tej pory nigdy finanse Unii tak nie były konstruowane jak na początku tych ram finansowych 21-27. A mianowicie do tej pory Unia dzieliła tylko te pieniądze, które posiadała ze składek. Najogólniej rzecz biorąc, dlatego że dochody własne Unii Europejskiej były bardzo niewielkie. Natomiast w tej perspektywie konstrukcja i wprowadzenie tego nowego instrumentu Europejskiego Planu Odbudowy wiąże się z jeszcze jedną nowością, która, jakby nie patrzeć, sprawia pewne zagrożenia, a mianowicie te 750 miliardów, o których już wspomniałem, nie będzie pochodziło ze składek, przynajmniej nie ze składek z tej bieżącej perspektywy, z tego okresu, natomiast będą to pieniądze pożyczone. I to, co jest wyjątkowe, to ten fakt, że Unia Europejska po raz pierwszy będzie korzystała z finansowania zewnętrznego, będzie pożyczała. Jeśli chodzi o już konkretne rozwiązanie, będzie Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej emitowała obligacje na rynkach finansowych, czyli ten mechanizm zadłużania będzie mniej więcej taki sam albo bardzo podobny do tego, jak do tej pory zadłużały się tylko poszczególne rządy. Natomiast to, co jest podkreślane i wydaje się, że to jest, może być prawdziwe, że te zewnętrzne finansowanie, jakie będzie w stanie uzyskać Unia Europejska jako wspólnota, będzie na znacznie korzystniejszych warunkach niż zewnętrzne finansowanie możliwe do uzyskania przez poszczególne kraje członkowskie. Tym niemniej jest to w jakimś sensie otwarcie nowej furtki. I to właśnie dlatego, albo przede wszystkim dlatego, ten dokument wymagał ratyfikacji polskiego parlamentu, a także ratyfikacji parlamentów większości krajów członkowskich. W niektórych krajach, bo pozwalają im na to konstytucje, jest to tylko opiniowane przez parlamenty tych krajów. Natomiast, tak jak powiedziałem, są pewne zagrożenia, ale jest coś takiego, że dzięki temu rozwiązaniu mamy szansę na, można by powiedzieć, dodatkowe pieniądze. I te pieniądze i w ogóle te rozwiązania są proponowane głównie z myślą, w trosce o to, żeby jak najszybciej wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią.
Krajowy Plan Odbudowy. Naszym gościem profesor dr habilitowany Henryk Wnorowski. Panie profesorze, we wprowadzeniu do całego dokumentu bardzo obszernego, który został, jak to się mówi, wysłany został do Unii Europejskiej. Czytamy, horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 roku. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej to 2021-2027. a zatem to zdanie do końca 2026 roku oznacza, że w 2026 zostaną uwolnione środki na pożyczki, dotacje, czy do końca 2026 roku będą te pieniądze już musiały być, że tak wyrażę się kolokwialnie, wydane, czyli znajdą się u beneficjentów?
Ja to rozumiem w ten sposób, że właśnie do tego końca roku 2026 te pieniądze powinny trafić do krajów członkowskich w takich kwotach, jakie zostały wynegocjowane właśnie na tym szczycie liderów w grudniu 2020 roku. Natomiast ta realizacja tego wydatkowania, ona nie będzie proporcjonalna do upływu czasu i przynajmniej jest taka intencja Komisji Europejskiej, aby te środki jak najszybciej trafiały do krajów członkowskich i możliwe, że znaczna część albo nawet całość tych środków trafi już do krajów członkowskich do końca roku 2024, bo jeszcze raz chcę podkreślić, że głównym przesłaniem, istotą w ogóle tego mechanizmu jest indukowanie impulsu rozwojowego, szybszego wychodzenia z kryzysu i skierowanie tych środków na te najbardziej wrażliwe kierunki, najbardziej potrzebne do tego, żeby, no, znowu mówiąc w cudzysłowie, rozprawić się z pandemią i uruchomić jak najwięcej impulsów prorozwojowych. Natomiast jeśli chodzi o to, bo no, ta przykra sprawa, że to będą pieniądze pożyczone. Unia pożycza 750 miliardów, ale nie w stosunku do całych 750 miliardów jest tylko przekaźnikiem tego kredytu. Do Polski z tych 750 miliardów trafi 58 miliardów euro, z czego 34 miliardy będą to pożyczki, natomiast 24 miliardy będą to dotacje. Także nie całość będziemy zwracać. Natomiast tak naprawdę to jeszcze do końca to nie jest wszystko rozstrzygnięte. No, wygląda na to, że ta kwota przyznana, czy w jakimś sensie przydzielona Polsce, to jest pożyczek, to jest 34 miliardy euro. Natomiast my nie mamy obowiązku skorzystać z całości. Tak jak informował w wystąpieniu w polskim parlamencie pan premier Mateusz Morawiecki, że w tym dokumencie, o którym ojciec wspominał, który przed godziną 15, 3 maja został wysłany do Brukseli, myśmy złożyli projektów na około 10
miliardów. Panie profesorze, on był wysłany 30 kwietnia, ale tutaj został jakby tak uzgodniony, że jest dobry i przyjęty, że tak powiem, bo czas był do 30 kwietnia, prawda?
Powiedzmy, że tak, ale tam w tych uzgodnieniach i w naszych propozycjach jest około 10 miliardów propozycji projektów na te środki, które będą czy mają być pożyczone. Natomiast można powiedzieć, że mamy jeszcze jakby otwarte konto na blisko 24 miliardy euro. Oczywiście pewnie wykorzystamy wszystko, czy wykorzystamy całość, bo na ten moment wydaje się, że skorzystanie z tego typu finansowania zewnętrznego no, wydaje się być rozsądne. Ja oczywiście tutaj chcę bardzo wyraźnie się zadeklarować, że nie należę do tych ekonomistów, którzy są zwolennikami rozwoju ze środków zewnętrznych, ze środków pożyczonych, ale jeśli porównamy te możliwości krajowe pożyczania i to, co zaoferuje nam Unia Europejska, to ja osobiście tutaj nie widzę specjalnego zagrożenia, zwłaszcza, że ten kredyt ma być bardzo tani. Oczywiście kredyt w cudzysłowie, bo tak jak mówiłem wcześniej, to będą obligacje, a okres jego spłaty jest bardzo długi i tak naprawdę zakończenie spłat tej części pożyczkowej ma nastąpić w roku 2058, czyli to jest bardzo odległa przyszłość.
Profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, przyglądamy się Krajowemu Planowi Odbudowy, chociaż należy powiedzieć, że dokument nosi pełną nazwę Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, no w skrócie KPO. Ta druga część nazwy nie jest jakby tak upowszechniana i nie stanowi skrótu. Jest dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Pan profesor wspomniał, że negocjacje, szczyt liderów i wtedy określono już, że Polska może się ubiegać o te pulę 58 miliardów euro, 34 na pożyczki, 24 na dotacje. Stąd moje pytanie. Projekt jest taki, powiedzmy, zapobiegawczo-odpornościowy, a słyszymy, że ma być projektem odbudowy i jednocześnie ma zaktywizować działalność gospodarczą, więc pytanie zasadnicze na zwieńczenie tych wszystkich skojarzeń brzmi następująco. Jakie są szanse, że wrócimy do rozwoju gospodarczego, do poziomu sprzed pandemii?
Najpierw bardzo krótko odpowiem na końcową część tego pytania. W mojej ocenie wrócimy bardzo szybko. Ja wierzę, że wrócimy jeszcze w tym roku, czyli w roku 2021. Ja takie tezy już wcześniej formułowałem, chociaż no, osobiście liczyłem na to i wierzyłem, że rok 2021 będzie już no, w cudzysłowie normalny od początku roku. Natomiast zdarzyła się nam trzecia fala pandemii i pierwszy kwartał. W pierwszym kwartale znowu straciliśmy polskie PKB. W pierwszym kwartale 2021 roku zmniejszyło się o 1,5%. Natomiast ciągle, chcę powtórzyć, jest szansa, żeby odpracować te 1,5% i te 2,8%, które straciliśmy w roku 2020. Są ku temu w mojej ocenie bardzo mocne przesłanki. A teraz jeśli chodzi o pierwszą część pytania ojca i o pełną nazwę tego programu, to mi się wydaje tak, że liderzy poszczególnych krajów na tym spotkaniu pod koniec roku 2020, to była trochę inna sytuacja, także inna sytuacja pandemiczna, potrzebowali jakiegoś mocnego uderzenia. Tam wówczas pojawiło się to odniesienie i porównanie do planu Marszala. Nazwano to nowym planem Marszala. Jak wiadomo, plan Marszala to także nazwa potoczna. On w swojej nazwie oryginalnej miał odbudowę. I mi się wydaje, ja tak osobiście uważam, że dlatego ta odbudowa tutaj się znalazła. Natomiast na pewno w stosunku do polskiej gospodarki przynajmniej ten termin, czy to słowo nie jest aż tak mocno uzasadnione, dlatego że nasza gospodarka no, całkiem dobrze, Bogu dzięki, przeszła przez kryzys, przez tą pierwszą część korona kryzysu, więc odbudowa to jest no, może trochę zbyt dramatyczne. Natomiast no, kryzys, bez względu na to, czym on jest spowodowany, jest, każdy kryzys jest w jakimś sensie do siebie podobny. I tutaj zwolennicy ekonomii keynesowskiej, a tak już jest, że w czasie kryzysu zwolenników ekonomii keynesowskiej przybywa, widzą to rozwiązanie właśnie, które wymyślił Keynes, czyli indukowanie popytu i taka jest rola, ten rozwój ma być zainicjowany poprzez wydatki, poprzez inwestycje i te kwoty, które już dzisiaj wielokrotnie w trakcie naszej rozmowy padały, to są kwoty wydatków, które na pewno w krótkim okresie, w tym swoim pierwszym cyklu uruchomią popyt takiej właśnie wysokości i to właśnie do tego sprowadza się indukowanie rozwoju i w mojej ocenie to rozwiązanie będzie skuteczne. Ten popyt swoje zrobi i myślę, że szybciej będziemy wydobywali się z tego kryzysu pandemicznego. No, oczywiście ja powiedziałem, że głęboko wierzę, że polska gospodarka w roku 2021 osiągnie poziom sprzed kryzysu. Na pewno będzie to niezbyt duża liczba czy grupa krajów, które obok Polski osiągną podobny wynik. Większość pewnie do tych wskaźników sprzed pandemii będzie dochodziła w roku 2022. No, oczywiście jeśli te scenariusze walki z pandemią i scenariusze budowy odporności populacyjnej się spełnią.
Czyli panie profesorze, możemy liczyć na to, że w 2022 roku lokaty w bankach będą miały oprocentowanie w granicach 1%, a nie tak jak teraz 0,1%?
A to jest trochę inne pytanie, wydaje się, bo tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o tą sytuację makro w polskiej gospodarce, Narodowy Bank Polski dosyć aktywnie włączył się do walki z kryzysem swoimi narzędziami. I powiem tak, no, bank centralny jest to w jakimś sensie instytucja specyficzna, niezależna. I z tych informacji, które do nas docierają, z tych dosyć ostatnio nawet częstych wypowiedzi pana prezesa profesora Glapińskiego, wynika, że Narodowy Bank Polski nie ma zamiaru się spieszyć specjalnie ze zmianą dotychczasowej swojej polityki i ze zmianą do zmiany stóp procentowych. Zobaczymy. Ja oczywiście mam swój pogląd na ten temat, ale wypowiadanie tego poglądu na antenie jest dosyć ryzykowne z tego względu, że być może ktoś mógłby się bardzo zasugerować w swoich decyzjach finansowych, a później by mogło nie dojść do spełnienia moich przypuszczeń, więc sprawa jest trochę ryzykowna i ja jeszcze raz powtórzę. Ja widzę dobry scenariusz dla polskiej gospodarki, natomiast będziemy się rozwijali bardzo, bardzo szybko, ale z tym naszym szybkim rozwojem i z tym wychodzeniem z kryzysu nie musi iść w parze takie same tempo podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Chociaż już abstrahując od wypowiedzi pana prezesa i pojedynczych przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, są także pewne wypowiedzi eksperckie, z których wynika, że w perspektywie kilku miesięcy możemy oczekiwać jakichś delikatnych wzrostów, jeśli chodzi o poziom stóp procentowych. Ale to jest tak, że oczekiwania różnych interesariuszy, jeśli chodzi o poziom stóp procentowych, są różne. Czego innego oczekuje no, powiedzmy, duża część polskiego społeczeństwa, która lokuje czy ma lokaty w polskich złotych. Czego innego oczekują kredytobiorcy. Jeszcze inne są oczekiwania przedsiębiorstw. No i powiedzmy, że zarząd Narodowego Banku Polskiego wraz z Radą Polityki Pieniężnej jakoś to wszystko odczytuje i podejmuje decyzje.
Krajowy Plan Odbudowy, profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista, Uniwersytet w Białymstoku. Panie profesorze, mamy do czynienia teraz z taką licytacją branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Czy Krajowy Plan Odbudowy przewiduje wsparcie dla tych branż konkretnych, czy cały czas to jest kwestia otwarta, które branże będą mogły się ubiegać i w jaki sposób, czy to będzie kwestia umiejętności negocjacyjnych, kwestia kanałów kontaktowych, czy to będzie po prostu wykaz strat poniesionych i udowodnionych w wyniku pandemii. Jak pan to widzi, jaką pan ma wiedzę na ten temat?
Moim zdaniem to jest tak, że w Krajowym Planie Odbudowy jest miejsce także na pomoc tym, którzy najbardziej ucierpieli na dotychczasowym kryzysie. Tym przedsiębiorcom, całym branżom. Oczywiście to nie jest główna funkcja czy główne zadanie Krajowego Planu Odbudowy, ale tam jest na to miejsce. No, w ogóle trzeba powiedzieć tak, że no, już myśmy to dzisiaj mówili, że to są bardzo duże, bardzo wysokie kwoty z jednej strony. Z drugiej strony cała masa różnych kierunków wydatkowania tych środków i na dobrą sprawę to tam mieści się prawie wszystko i zmieszczą się także ci, którzy byli i są najbardziej dotknięci przez pandemię. Ojciec powiedział tutaj o zdolnościach czy możliwościach negocjacyjnych. Pewnie to będzie miało znaczenie, może nawet nie tyle same zdolności negocjacyjne, ile w ogóle jakaś no, siła przebicia i najpierw zwrócenie uwagi na to, że te skutki właśnie trwającego, za chwilę, miejmy nadzieję, minionego kryzysu są czy były bardzo dotkliwe. Oczekiwania branż są duże, bo też trochę jest tak, że w ogóle ten mechanizm pomocy działa w ten sposób, że no, jak wiadomo, ten cały rok, czy już ponad rok trwającego kryzysu, to był okres dużej aktywności polskiego rządu, jeśli chodzi o pomaganie w różnych miejscach, a przede wszystkim pomaganie przedsiębiorcom. Pamiętamy tych tarcz finansowych. Ja się nawet trochę pogubiłem, ich było bardzo dużo. One miały swoje numery, były numerowane niekoniecznie po kolei, ale do gospodarki trafiło ze środków wewnętrznych około 260 miliardów złotych, czy ponad 260 miliardów. To były bardzo duże kwoty. Przedstawiciele rządu wypowiadali się w ten sposób, że dzięki tym środkom uratowano ponad 6 milionów miejsc pracy. Na pewno uratowano wiele miejsc pracy, czy aż 6,5 miliona. Być może, bo generalnie efekt jest taki, że mimo trwającego kryzysu, nikt co do tego nie ma wątpliwości, sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo dobra, jest tak dobra jak nigdy wcześniej. To znaczy, że mimo kryzysu powtarzam się, gospodarka dobrze funkcjonuje. A teraz jeszcze pojawiają się środki zewnętrzne. I mi się wydaje, także z mojego doświadczenia i z kontaktów z przedsiębiorcami, to wynika, że kiedy te programy pomocowe są takie bardzo powszechne, jest ich bardzo dużo, to no, przedsiębiorcy oczywiście potrzebują pomocy, ale no, nie wszyscy w jednakowym stopniu, bo nie wszyscy tak samo ucierpieli, ale później zaczyna to funkcjonować w ten sposób, że patrzymy na swojego sąsiada, na swojego konkurenta, który w większym stopniu skorzystał z jakiejś pomocy, no to my także definiujemy swoje oczekiwania, wypełniamy pewne wnioski. No, ten mechanizm tak działa, ale ja powiem tak, bo byśmy tego nie powiedzieli dzisiaj, bo jeśli chodzi o główny cel Krajowego Planu Odbudowy, to on został w dokumentach zapisany jako poprawa produktywności oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. No, dla mnie, ekonomisty, nie może być lepszej informacji. Mamy bardzo duże kwoty pieniędzy, które są w głównym kierunku przeznaczone na cele gospodarcze, więc tak naprawdę to możliwości skorzystania będzie mnóstwo, bo tak naprawdę no, wydanie 58 miliardów euro to nie jest taka prosta sprawa, a wydanie tego rozsądne i takie wydanie, żeby przyniosło efekty, jest nawet dużą sztuką, bo ja kilka minut temu powiedziałem, że z punktu widzenia krótkiego okresu, w tym pierwszym cyklu, te środki zewnętrzne na pewno spełnią swoją rolę, bo wydatkowanie tych środków uruchomi popyt takiej samej wielkości. Ale teraz jak to się przełoży w długim okresie? Co my dzięki tym środkom, wydając je pierwszy raz, co my zbudujemy, tak? Co my poprawimy, co przetransformujemy, czy uda nam się zapoczątkować albo nawet w znacznym stopniu zrealizować transformację energetyczną. Dobrze by było, tam jest taki kierunek. Także myślę, że to jest w ogóle bardzo duże wyzwanie przed polskim rządem, przed Ministerstwem Funduszy i Rozwoju, bo to ministerstwo jest no, w jakimś sensie gospodarzem i będzie odpowiadało. I teraz tylko chodzi o to, żeby te kierunki wydatkowania środków były jak najbardziej efektywne.
Krajowy Plan Odbudowy. Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski. Zapraszamy do współtworzenia naszego programu. Rozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy. 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. To telefony sieci w naszej rodzinie i dla słuchaczy, widzów spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Rzeczywiście, panie profesorze, pięć komponentów zarówno w tej części grantowej, jak i tej części pożyczkowej to odporność i konkurencyjność gospodarki, to zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność. Te pięć komponentów i w dużej mierze w tych sektorach będą wydawane środki z tego Europejskiego Funduszu Odbudowy, gdzie polski element to jest Krajowy Plan Odbudowy. Natomiast no, słyszymy też takie niepokojące na przykład słowa i czy to w mediach społecznościowych, czy też w mediach tradycyjnych, a mianowicie, że zamiast wydłużenia wieku emerytalnego napisanego wprost w tym planie, mamy promocję wydłużenia aktywności zawodowej na przykład. I no jeszcze pojawiają się takie głosy związane z tym, że ten dokument jest cichą prywatyzacją albo zakamuflowaną prywatyzacją lasów państwowych.
Spotkałem się także z tymi opiniami. Można je oczywiście gdzieniegdzie przeczytać. Natomiast no, tak wygląda ta dzisiejsza rzeczywistość. Są media społecznościowe. Ludzie często wypowiadają pewne opinie, które no, zdaje się, że nie mają zbyt mocnego pokrycia czy uzasadnienia w autentycznych dokumentach, w oficjalnych stanowiskach. Natomiast właśnie to chyba przez funkcjonowanie mediów społecznościowych są później komentowane, powtarzane i przyjmowane jako albo na równi z oficjalnymi stanowiskami. No, ja tutaj nie podzielam tych opinii i tych obaw, bo no cóż, jeśli chodzi o wiek emerytalny, to, czyli ten pierwszy punkt, który ojciec wspomniał, no tutaj znane jest stanowisko rządu Zjednoczonej Prawicy. Został przywrócony poprzedni wiek emerytalny i nie ma pomysłów wydłużania wieku emerytalnego. Musimy jakby rozróżnić dwie sytuacje. Sytuacja dobrowolnych decyzji poszczególnych Polaków, poszczególnych obywateli, którzy chcieliby dłużej pracować. I powiem tak, no, ja, moje środowisko, środowisko nauczycieli akademickich rozumie to chyba najlepiej, bo na przykład nauczyciele akademicy jakby z definicji pracują dłużej. Nikt nie pilnuje specjalnie daty, w której kończy 60 czy 65 lat po to, żeby już w tym momencie przejść na emeryturę, dlatego że po prostu chcą pracować, że im to się opłaca, więc no, czym innym jest zachęta i stworzenie możliwości w pewnej grupie zawodów, gdzie możliwa jest aktywność zawodowa powiedzmy w starszym wieku, a czym innym jest administracyjne przedłużenie wieku emerytalnego i zmuszanie do dłuższej pracy. Moim zdaniem nie ma tutaj w ogóle podstaw do tego, żeby te dwie rzeczy wiązać. Natomiast rzeczywiście akurat ja tego fragmentu Krajowego Planu Odbudowy nie czytałem, ale czytałem komentarze. Podobno rzeczywiście takie zapisy gdzieś tam się znalazły, ale są to zapisy dotyczące zachęt i dobrowolności. To jest zupełnie inna sytuacja, jeszcze raz powtórzę. No i to nawet chyba wydaje się, że to normalne, że się znalazło w tej sytuacji, kiedy Polska jest liderem, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Mamy bardzo niskie bezrobocie, jak nigdy do tej pory. I w zasadzie wszystkie branże potrzebują pracowników, więc natomiast sytuacja demograficzna jest taka, jaka jest i nie widzimy szans na szybką poprawę, więc zachęty w stosunku do tej części społeczeństwa, która dzisiaj pracuje i w najbliższych latach miałaby szansę przechodzenia na emeryturę, to na pewno jakieś zachęty kierowane do nich, żeby mogli dalej, jeśli będą w stanie pracować, no, nie są w mojej ocenie niczym tej nienormalnym albo jakimiś rozwiązaniami przemycanymi pod przykrywko, bo takie opinie też w internecie można było przeczytać pod dramatycznymi tytułami, że rząd przyznaje się do błędu skrócenia wieku emerytalnego. No, w mojej ocenie nic podobnego. Są to normalne rozwiązania, normalne propozycje w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na pracowników i myślę, że wszyscy Polacy powinni się cieszyć, że mamy właśnie taką sytuację na rynku pracy i że ci, którzy być może w innej sytuacji musieliby już przejść na emeryturę, teraz będą mieli możliwość, żeby jeszcze popracować. Z drugiej strony, może nawet z osobistego doświadczenia powiem coś takiego, że jest spora grupa ludzi, pracowników w różnych branżach, która dosyć, no, powiedzmy to, trudno rozstaje się z pracą i przechodzi na emeryturę, więc na pewno się ucieszy z takiego rozwiązania.
Naszym Państwa gościem profesor Henryk Wnorowski. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się chciałam zapytać w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Ponieważ słuchałam... Słuchać mnie?
Tak, prosimy tylko podać swoje imię, będziemy wdzięczni.
Mam na imię Ewa z Wrocławia. I właśnie chciałam zapytać w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ słucham różne osoby i również ministra Jakiego słuchałam też w tej sprawie. I mam takie pytanie, czy jesteśmy tak do końca pewni, że wyjdziemy na tym dobrze, że zagłosowaliśmy właśnie za tymi pieniędzmi, ponieważ i tak część pieniędzy była przeznaczona dla Polski w ramach planu siedmioletniego. I słyszałam głosy, że dobrze by było skorzystać z pożyczek, niż jakby wiązać się z pewnymi również prawidłowościami Unii Europejskiej, gdzie mają swoje jakieś priorytety i wytyczne. I czy to nie będzie tak, że na przykład stwierdzą, tak jak próbowali przez długi już okres stwierdzić niepraworządność w Polsce, że jednak stwierdzą właśnie, że tak jest, ponieważ nie będziemy chcieli związków jakichś tam homoseksualnych, które by adoptowały dzieci i tak dalej, i stwierdzą, że w takim razie należy Polsce odebrać te pieniądze. I tak samo, jeżeli rząd polski czy naród stwierdzi, że są jakieś ważne priorytety, które powinno się realizować i finansować, a oni stwierdzą, że jednak priorytety Unii Europejskiej są inne i należy co innego sfinansować. Więc czy tak do końca jest to dla nas korzystne jako narodu, jako państwa? I czy nie jest tak, że weszliśmy jakby trochę uzależnienie, czy daliśmy kompetencje rządzenia innym instytucjom unijnym, które nie zawsze patrzą na korzyści danego narodu, tylko właściwie mają swoje interesy.
Dziękuję Pani Ewo. Prosimy, Pan Profesor Doktor Habilitowany Henryk Wnorowski.
Pani Ewo, Szanowni Państwo, jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej. Unia Europejska to jest ciągle jednak klub elitarny, jakby nie patrzeć. I przynależność do takiego klubu wiąże się oczywiście z pewnymi benefitami, ale też stwarza pewne zagrożenia. No, oczywiście na to pytanie, które sformułowała pani Ewa, nie jestem w stanie odpowiedzieć tak bardzo autorytatywnie. Natomiast no, w Generalnie te pytania, czy te wątpliwości, które tam się pojawiają, to powtórzmy jeszcze podstawowe fakty. Jeśli chodzi o perspektywę finansową 21-27, to Polska partycypuje w budżecie, w tym, nazwijmy to normalnym budżecie, w wysokości 112 miliardów euro. I to jest to, co było do tej pory. I mamy drugą część, Europejski Fundusz Odbudowy, który przekłada się na Krajowy Plan Odbudowy w kwocie 58 miliardów euro. I to, co się stało i to, co jest wyjątkowe, to jest to, że Unia Europejska po raz pierwszy się zapożycza. Zapożycza się, przy czym prawda jest taka, że po pierwsze nie należy mówić o uwspólnotowieniu długu. Nie ma czegoś takiego, nie ma zagrożenia, że Polska będzie spłacała dług Grecji czy dług Włoch, Niemcy będą spłacały dług Polski, nic podobnego. Tutaj, jeśli chodzi o to część pożyczkowo, to Unia występuje w roli pośrednika, takiego zwykłego przekaźnika pożyczonych pieniędzy i każdy kraj to swoją część będzie musiał spłacić. Natomiast te wątpliwości pani Ewy ja także rozumiem, bo sporo takich opinii się pojawiło, że jest to pierwszy, jeśli nie pierwszy, to pierwszy dosyć istotny krok w stronę federalizacji Unii Europejskiej polegający właśnie na uwspólnotowieniu długu. Pojawił się nawet termin hamiltonizacji długu. Chodzi o to, że mniej więcej 230 lat temu sekretarz skarbu w Stanach Zjednoczonych Alexander Hamilton po raz pierwszy uwspólnotowił dług poszczególnych stanów i od tamtego czasu powiedzmy, że Teksas musiał spłacać dług Arizony, New Jersey, dług Illinois. No i tutaj przez analogię jest to przenoszone do obecnej sytuacji w Unii Europejskiej. Moim zdaniem, ja oczywiście nie jestem członkiem rządu, nie uczestniczę w tych rozmowach, ale czytam niektóre dokumenty i wypowiedzi przedstawicieli rządu i dokumenty unijne, z których wynika, że to rozwiązanie, te pożyczki po raz pierwszy, które mają sfinansować Europejski Fundusz Odbudowy, jest to rozwiązanie absolutnie jednorazowe i wyjątkowe. To, że polski parlament ratyfikował ustawę o zasobach własnych Unii Europejskiej, sprowadza się do tego, że te zasoby własne zostały podniesione o 0,6 punktu procentowego. Dzięki temu wzrosła wiarygodność Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Dzięki temu Unia Europejska może organizować finansowanie zewnętrzne, czyli się zapożyczać, to ta ratyfikacja dotyczy tylko tego jednego pojedynczego przypadku. Natomiast oczywiście życie często jest bogatsze. Co się wydarzy na progu kolejnej perspektywy finansowej? Czy będziemy mieli znowu jakieś problemy? Czy wówczas inni liderzy złożą propozycję, aby jeśli się okaże, że to było dobre rozwiązanie, żeby to rozwiązanie przedłużyć? Być może. Ja dzisiaj użyłem takiego zwrotu, że jest to w pewnym sensie otwarcie furtki, bo robimy coś po raz pierwszy. I często jest tak, że jeśli pewne rzeczy są niedopuszczalne i tego nie robimy, to nic się nie dzieje. Jeśli w sposób zupełnie wyjątkowy jakąś furtkę otworzymy, ona często pozostaje już otwarta i jakoś jest eksploatowana. Więc no, powiem tak, no, te opinie tej części społeczeństwa, czy nawet niektórych polityków, one jakieś uzasadnienie mają. Natomiast mi się wydaje, że to nie powinno być jakimś problemem, czy nie powinniśmy się z tego powodu zbytnio zamartwiać. Natomiast jeszcze jedną kwestię chcę poruszyć, bo tam pani Ewa w zasadzie zadawała pytania i podkreślała takie wątpliwości, czy nie lepiej byłoby zrezygnować z tej części finansowania w tej perspektywie, czyli zrezygnować z Europejskiego Funduszu Odbudowy, a pozostać przy tym tylko, co nazwijmy to w cudzysłowie nam się należy, a co nie generuje konieczności spłacania długu. No, takie rozwiązanie teoretycznie jest możliwe. Natomiast ja pragnę zwrócić uwagę, że to, co teraz jest ważne i będzie szczególnie ważne w okresie wychodzenia z kryzysu, to nie sytuacja nasza w cyfrach bezwzględnych, tylko sytuacja nasza w porównaniu z innymi krajami członkowskimi. Więc jeśli pospekulujmy, gdyby była na przykład taka sytuacja, że większość krajów członkowskich stałaby się beneficjentem obu części finansowania, a my byśmy tylko skorzystali z jednej części tego finansowania, to w tym momencie dysponowalibyśmy no, względnie mniejszymi środkami na indukowanie tych impulsów rozwojowych, tak jak to wcześniej mówiłem. Czyli w tym krótkim okresie nasza pozycja konkurencyjna byłaby no, dużo mniej korzystna. Już nie mówmy, że gorsza, ale mniej korzystna. Więc myślę, że to jest... Zostało to rozegrane całkiem dobrze. Złożyliśmy propozycji na około 10 miliardów na środki pożyczone. No i cóż, będziemy patrzyli, co się będzie działo dalej. Będziemy być może najprawdopodobniej składali następne. Być może tylko skorzystamy z 10 miliardów tych środków pożyczonych, bo ta nasza sytuacja gospodarcza, jak mówiłem wcześniej, teraz, w tym momencie, ta wyjściowa sytuacja do wychodzenia z kryzysu jest całkiem dobra i tutaj nie musimy się specjalnie obawiać, że przegramy z innymi gospodarkami europejskimi.
Bardzo gorąco dziękuję. Krajowy Plan Odbudowy, profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski. Pojawiają się, panie profesorze, takie wypowiedzi z pańskich ust, które wydają się takiego doprecyzowania. Dlaczego mówimy o 58 miliardach euro, a nagle pojawiają się 36 miliardów, czyli 24 dotacje, 10 na pożyczki? No, rozumiem, że z tej racji, że ten krajowy plan odbudowy przewiduje, że Polska pożyczy 10 miliardów euro. To jest pierwsze pytanie, a drugie, wydaje się, należy podkreślić, że nieskorzystanie z tych instrumentów Europejskiego Funduszu Odbudowy no, zmniejsza poziom konkurencyjności Polski na arenie tutaj Unii Europejskiej. Te 750 miliardów zostały podzielone na inne kraje europejskiej, wówczas polska gospodarka miałaby mniejsze szanse konkurowania z tymi mocniej dofinansowanymi bez naszego udziału. Czy dobrze rozumiem?
Proszę ojca, lubię takie pytania, bo ojciec zadał pytanie i w zasadzie odpowiedział na to pytanie. Tak to dokładnie jest, ale jeśli chodzi o pierwszą część, to jeszcze raz przypomnę, że to właśnie na tym spotkaniu liderów tak postanowiono, tak wynegocjowano. Wtedy zdaje się, no wszyscy byli w Polsce zadowoleni z takiej proporcji. tak to wyszło. Ja nie wiem, jaka była propozycja wyjściowa. To wie pewnie tylko pan premier Morawiecki i pan minister Szymański, ale zakończyło się tak, że Europejski Fundusz Odbudowy w tej części dla Polski ma taką strukturę. 24 to są dotacje, 34 to są pożyczki. Zdaje się, że ta proporcja, tak mniej więcej 40% do 60% jest podobna dla wszystkich innych krajów członkowskich. Natomiast potwierdzam to, co powiedział ojciec, że tak naprawdę to chodzi tutaj o naszą pozycję konkurencyjną w odniesieniu, w konfrontacji z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby te środki, to wygląda na to, że my nie potrzebujemy, że jesteśmy sami z własnych zasobów i z siły naszych przedsiębiorców, z atrakcyjności naszej oferty eksportowej bardzo mocni, że gospodarka sobie dobrze radzi i wskaźniki makroekonomiczne mamy jedne z najlepszych w Unii Europejskiej. Natomiast w związku z tym potrzebujemy środków zewnętrznych porównywalnych z innymi krajami. Natomiast my mamy większe oczekiwania, jeśli chodzi o tą sytuację po kryzysie, bo często słyszymy i to jest często powtarzane, że ten świat już taki nie będzie, ta gospodarka taka nie będzie. Natomiast my musimy parę rzeczy załatwić. Tutaj już nie mamy wyboru. Jednym z najtrudniejszych zadań jest ta tak zwana zeroemisyjność. My już w wielu miejscach złożyliśmy deklarację, w jakiej perspektywie mamy ograniczyć czy zejść do zera z naszą emisyjnością. I tutaj jest ten bardzo ważny punkt, te środki na sprawiedliwą transformację energetyczną i w zasadzie jestem głęboko przekonany, że to dobrze się stało, że właśnie to wszystko, te nasze deklaracje zbiegły się z taką konstrukcją ram finansowych na lata 2021-2027 i będą to środki, które mogą i wierzę, że tak się stanie, będą skutecznie wykorzystane na zapoczątkowanie tej transformacji, no i na jakieś znaczące jej zaangażowanie. Jeśli to dobrze zaczniemy, to dokończenie wydaje się powinno być bardziej realistyczne. Także jest sporo zadań, które są konieczne do spełnienia i na to potrzebne są środki, duże środki finansowe, które pomogą te procesy rozpocząć. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiej gospodarki, to też środki na budowanie konkurencyjności są potrzebne, ale ja w ogóle jestem jakoś tak dziwnie spokojny w zasadzie od końca roku 2020, od tego momentu, kiedy widzimy, że polska gospodarka radzi sobie doskonale w sytuacji, kiedy zmienia się model biznesowy, kiedy zmieniają się łańcuchy tworzenia wartości, skracają się te łańcuchy i już w mojej ocenie widzimy pewne początki tych procesów, że polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy dobrze lokują się w, no, w tym, tej nowej globalizacji, no bo pandemia nauczyła wiele biznes europejski i biznes światowy i z całą pewnością ten biznes europejski jednak no, jakąś część dotychczasowych łańcuchów wartości, które były tworzone, były głównie rozpoczynane na Dalekim Wschodzie, przeniesie do Europy, a Europa Środkowo-Wschodnia, zwłaszcza Polska, jest doskonałym miejscem do tego, żeby tutaj te łańcuchy wartości, czy jakieś znaczące odcinki tych łańcuchów wartości lokować właśnie u nas. I my to widzimy, w mojej ocenie potwierdzają to wyniki polskiego handlu zagranicznego z ubiegłego roku i z początków tego roku. I ja wierzę, że to będzie się dobrze działo. Może uszczegółowię, o co mi chodzi. No, nadwyżka bilansu handlowego ponad 50 miliardów złotych w roku 2020 to było, no mówiąc językiem sportowym, no więcej niż Mistrzostwo Świata. To jest doskonałe osiągnięcie i to pokazuje, że polscy przedsiębiorcy tej naprawdę dobrze sobie radzą w tej nowej rzeczywistości. Teraz mamy jako główny cel poprawa produktywności, tak, poprawa konkurencyjności. Są jeszcze, czy pojawią się środki zewnętrzne na dalsze umacnianie i budowanie tej konkurencyjności. No, w mojej ocenie to musi zadziałać. Ja po prostu w to wierzę.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia. Panie profesorze, ja już w przeszłości zadałem podobne pytanie, jak był ktoś inny z prelegentów, ale nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi. Mówi się, że cały świat jest zadłużony, a więc u kogo kto pożycza? Czy są to wypuszczone przez państwo, w naszym przypadku polskie, jakieś papiery wartościowe, czyli obligacje, wykupione przez podmioty zagraniczne? A jeśli zagraniczne, to pewnie na zasadzie weksla. A wiemy i być może niektórzy Polacy przekonali się, kim jest i czym i jak groźny jest weksel. Bo pożyczone trzeba oddać. Ja jestem ostrożny w pożyczaniu. A przecież nikt nie daje pieniędzy za darmo. Czy jest to kolejny krok w tworzeniu superpaństwa przez Niemcy, o czym oni marzą? Słyszałem, że Japonia, jeśli się zadłuża, to u swoich obywateli i to jest dług bezpieczny, bo nikt z zewnątrz nie ma obciążających ją papierów wartościowych. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Prosimy, panie profesorze.
No, niestety obawiam się, że pan Stanisław teraz też nie otrzyma satysfakcjonującej odpowiedzi. Chociaż cieszę się z tego pytania, bo ja też nie należę do tych ekonomistów, którzy pochodzą, nazwijmy to tak, w cudzysłowie z kultury pożyczania. Natomiast no, niestety te pierwsze dwie dekady XXI wieku i ostatnie dwie dekady XX wieku było to jednak takie dosyć swobodne podchodzenie do finansowania rozwoju ze środków zewnętrznych. No, tak jak pan Stanisław powiedział, to są głównie papiery wartościowe, obligacje. Oczywiście pożyczamy na tak zwanych rynkach finansowych, często nie wiedząc nawet u kogo. No, to jest temat bardzo, bardzo poważny. No, dług Polski jest duży, chociaż jak często słyszymy opinie, jeśli ktoś musi się z tego tłumaczyć, że ten dług jest duży, to zwykle podaje przykłady krajów, gospodarek znacznie bardziej zadłużonych. Jeśli ktoś podkreśla, że to jest bardzo negatywne zjawisko, to podaje przykłady krajów mniej zadłużonych. No i to jest generalnie taki przebieg tej dyskusji. To prawda, struktura zadłużenia Japonii jest zupełnie inna niż struktura zadłużenia Polski. Jeśli chodzi o nasz dług, no niestety jest, przekroczył on już 1 bln złotych. Natomiast no, w cyfrach względnych to ciągle jest zadłużenie niższe niż przywołane przez pana Stanisława Niemcy, które no, są gospodarką, można powiedzieć, wzorcową i obiektem westchnień i tęsknoty premierów wszystkich rządów. Natomiast ja powiem tak, że no, trzeba będzie się kiedyś z tym zmierzyć i zacząć to zadłużenie zmniejszać. Natomiast no, z całą pewnością tego nie da się robić w czasie trwającego kryzysu, czy w pierwszym roku, kiedy ten kryzys się skończy. Ja mam nadzieję, że to będzie właśnie rok 21, ten kiedy już uznamy, że kryzys się skończył i następuje ożywienie. Jeśli to wszystko powiedzie się według tego scenariusza, który przedstawiają nam rządzący i tego scenariusza, który dzisiaj jakoś scharakteryzowałem, to głęboko wierzę, że od roku 2022 może znowu powrócimy do zrównoważonego budżetu i do jakiegoś ograniczania naszego zadłużenia, ale na ten moment sytuacja jest taka, że najpierw musimy się uporać z trwającym kryzysem, rozpocząć ożywienie, zacząć realizację tych najważniejszych punktów, najważniejszych zadań dla naszej gospodarki, a kiedy ten rozwój będzie postępował, bo widzimy no, teraz już instytucje międzynarodowe, agencje ratingowe tak naprawdę prześcigają już się w zmianach polskiego ratingu czy prognoz wzrostu gospodarczego w Polsce. W zasadzie już teraz większość mówi o prognozach na rok 2021 powyżej 4%. Niektórzy zbliżają się do 5%, a dosyć powszechnie mówi się o rozwoju gospodarczym w przyszłym roku powyżej 5%. No i jeśli uda nam się to wszystko uruchomić i utrzymać w perspektywie 5-7-letniej, to być może to pozwoli nam zmniejszyć nasze zadłużenie. No myślę, że dobrze by było to odczytane, gdyby rządzący zechcieli w tym obszarze także złożyć jakieś deklaracje społeczeństwu, że na przykład w roku 2023 obniżymy zadłużenie, czy wrócimy z naszym zadłużeniem znowu poniżej 1 bln złotych, a później będzie jakaś perspektywa schodzenia w dół. Ale wydaje się, że społeczeństwo może zbyt mało się tego domaga, bo to nie jest taki temat chyba bardzo interesujący. Wprost przeciwnie, w okresach takich poprzedzających rozstrzygnięcia demokratyczne społeczeństwo oczekuje kolejnych obietnic ze strony głównych sił politycznych. Zwykle te obietnice wiążą się z zaciąganiem jakichś zobowiązań finansowych na przyszłość, a potem, kiedy przychodzi objąć władzę i te obietnice spełnić, to wymaga środków i znowu generuje zadłużanie. To jest, tak to dzisiaj wygląda, to jest no,
Panie profesorze, gorąco dziękujemy za komentarze, za przybliżanie nam Krajowego Planu Odbudowy. Naszym Państwa gościem profesor dr habilitowany Henryk Wnorowski, kierownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Uniwersytecie w Białymstoku. Gorąco serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.